Przeczytajmy kilka fragmentów ze Starego Testamentu, z pierwszej Księgi Mojżeszowej. Będą to fragmenty z pierwszego i z drugiego rozdziału. Pierwszy fragment to pierwsza Księga Mojżeszowa, Księga Rodzaju. Pierwszy rozdział, wersety od 26 do 28. Księga Rodzaju to pierwsza księga Biblii. Następnie Bóg powiedział: uczyńmy człowieka na nasz obraz, na nasze podobieństwo. Niech panuje nad rybami mórz, nad tym, co lata pod niebem, nad bydłem, nad całą ziemią i nad wszelkim płazem, który po niej pełza. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz. Stworzył go na obraz Boga, stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. Potem błogosławił im Bóg i tak do nich powiedział: rozradzajcie się i rozmnażajcie, napełniajcie ziemię i podporządkowujcie ją sobie. Panujcie nad rybami w morzach, nad tym, co lata pod niebem oraz nad wszelkim zwierzęciem, które pełza po ziemi. I drugi fragment z drugiego rozdziału, wersetu od 18 do 24. Drugi rozdział, werset od 18 do 24. Pan Bóg stwierdził też: niedobrze jest być człowiekowi samemu. Uczynię mu pomoc pasującą do niego. Pan Bóg ukształtował zaś z ziemi przeróżne zwierzęta polne oraz ptactwo niebios i przyprowadził je do człowieka, chcąc zobaczyć, jak człowiek je nazwie, tak by każda żywa istota nosiła nazwę nadaną jej przez niego. I człowiek nadał nazwy wszelkiemu bydłu i ptactwu i wszystkim zwierzętom pól, ale nie znalazł pomocy, która odpowiadałaby jemu. Wówczas Pan Bóg zesłał na człowieka głęboki sen i ten zasnął. Wtedy wziął część z jego boku, a miejsce po niej wypełnił ciałem. Z tej części wziętej z człowieka ukształtował Pan Bóg kobietę i przyprowadzi ją do człowieka. Widząc ją, człowiek zawołał: ta dopiero jest kością z mych kości i ciałem z mego ciała. Będzie nazwana mężatką, ponieważ z męża została wzięta. Właśnie dlatego mąż opuści ojca i matkę, złączy się ze swą żoną i stanie się z nią jednym ciałem. I trzeci fragment, znowu z pierwszego rozdziału, raczej jeden werset, 31, czyli pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział, 31 werset. W końcu Bóg spojrzał na wszystkie swoje dzieła i rzeczywiście były bardzo dobre. Dokonały się, gdy nastał wieczór, a potem poranek, dzień szósty. Temat małżeństwa jest w chrześcijaństwie tematem ważnym. Jest ważny, ponieważ jest częścią naszej codzienności, też naszej duchowości. Małżeństwo jest elementem naszego życia. Ludzie ciągle biorą śluby. Jeszcze. Dla wielu jest to ciągle ważny temat. Są ludzie, którzy ciągle marzą o tym, żeby wziąć ślub. Więc należałoby oczekiwać, że Bóg coś na ten temat mówi. Kiedy popatrzymy na Pismo Święte, to zobaczymy, że Pan Jezus nauczał na ten temat, a w kilku listach Nowego Testamentu pojawia się kwestia życia chrześcijanina w świecie, który jest jemu przeciwny i zwykle w tych fragmentach jest część poświęcona małżeństwu i rodzinie. W ten sposób Chrystus przypomina nam, że bycie Jego uczniem rozciąga się nie tylko na osobistą wiarę, ale na całe nasze życie i na nasze małżeństwa, jeżeli w małżeństwie jesteśmy. A jeśli jesteśmy uczniami Chrystusa, czy też jeśli uczeń Chrystusa jest małżonkiem, to oczywiste jest, że nauka Chrystusa powinna być przez tego małżonka praktykowana w małżeństwie, w domu, w rodzinie. Ale temat małżeństwa nie jest ważny tylko w aspekcie naszej codzienności małżeństwa czy rodziny. Ma on znaczenie też w funkcjonowaniu zboru. Na przykład Pismo wymaga od starszego zboru, aby był mężem jednej żony oraz aby umiał zarządzać swoim domem. Od diakonów też wymaga się tego, aby byli mężami jednej żony, dobrze kierowali dziećmi, swoimi domami. Dlaczego jest to ważne? No, jest to ważne, ponieważ to się przekłada na zdrowe lub niezdrowe funkcjonowanie zboru, więc temat małżeństwa powinien być aktualny w zborze, powinien być podejmowany w zborze, a kwestie związane z małżeństwem no, powinny być pielęgnowane. A ponieważ żyjemy w świecie, który generalnie jest chrześcijaństwu nieprzychylny, więc poniekąd będzie próbował chrześcijaństwo osłabiać, a jedną z metod na to osłabienie chrześcijaństwa jest umniejszenie, pomniejszenie wagi małżeństwa, znaczenia małżeństwa, czy też pokazanie go w niewłaściwym świetle. Dlatego jest potrzeba, aby ten temat przypominać, jest potrzeba, aby na ten temat nauczać, jest potrzeba, aby to Słowo Boże kształtowało nasze rozumienie małżeństwa. Jeśli nauczanie na temat małżeństwa będzie w zborze zdrowe, to będzie przynosić wyłącznie same korzyści wszystkim, którzy to nauczanie będą słyszeć i którzy będą je stosować w swoim życiu, w swoim małżeństwie. I chciałbym dziś pokazać, że małżeństwo jest dobre i w taki sposób powinniśmy na nie patrzeć. Więc zacznijmy od pierwszego punktu, czyli od szóstego dnia. Więc mamy trzy fragmenty z Pisma Świętego, z pierwszych dwóch rozdziałów Biblii. Pierwszy fragment pokazuje nam, co się działo w szóstym dniu stworzenia. Pokazuje nam część tego, co się tego dnia wydarzyło. Bóg po tym, jak stworzył zwierzęta lądowe, stworzył człowieka. Jest tu mowa o stworzeniu człowieka jako mężczyzny i kobiety. A następnie widzimy, że Bóg tego człowieka błogosławi i też pokazuje mu, co ten człowiek ma w życiu robić. Ma się rozradzać, napełniać ziemię, podporządkowywać ją sobie oraz ma panować nad zwierzętami. W trzecim fragmencie widzimy końcówkę szóstego dnia. Bóg patrzy na swoje stworzenie, na to wszystko, co uczynił i stwierdza, że jest to bardzo dobre. Co nam to mówi na temat tego wszystkiego, co Bóg stworzył? No wszystko zostało uczynione bardzo dobrze, nie ma tam żadnego braku. Bogu się to wszystko po prostu podoba. Z satysfakcją Bóg patrzy na to wszystko, co uczynił. Można powiedzieć, że Bóg przypomina człowieka, który wykonał pewne dzieło, pewną pracę i patrząc na nie jest usatysfakcjonowany, jest zadowolony. Wszystko jest tak, jak być powinno, wszystko funkcjonuje tak, jak trzeba. Nie można się do niczego przyczepić, ponieważ wszystko jest uczynione perfekcyjnie. Jak to jeden pewien znany aktor w reklamie pewnego produktu mówi, perfetto, tak, czyli doskonałe. No ale mamy jeszcze drugi fragment. Jeśli chodzi o niego, to nie mamy podanej informacji na temat tego, kiedy mają miejsce opisane tam rzeczy. Ale wydaje mi się, że nie jest to większy problem, ponieważ przyglądając się temu fragmentowi, jego kontekstowi, możemy z łatwością ustalić czas tego, o czym jest tam mowa. Więc o czym mówi nam ten drugi fragment? To mówi nam między innymi o stworzeniu mężczyzny oraz kobiety. Widzimy, że Bóg najpierw stworzył mężczyznę, a później stworzył kobietę. A to znaczy, że musiało się to wydarzyć szóstego dnia. Pierwszy fragment mówi nam, że szóstego dnia Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, więc opisywane tu w tym drugim fragmencie wydarzenia no musiały mieć miejsce szóstego dnia stworzenia i to właśnie łączy te wszystkie trzy fragmenty Pisma, które przeczytaliśmy. Jedna uwaga. Autor w drugim rozdziale nie jest zainteresowany chronologią. On nie pokazuje wydarzeń w sposób chronologiczny, raczej autor jest zainteresowany pokazaniem czegoś innego, tego jak Bóg stworzył człowieka oraz jaki Bóg ma stosunek do człowieka, więc nie cały drugi rozdział ma miejsce szóstego dnia, ale jeśli chodzi o stworzenie człowieka, mężczyzny i kobiety, to ten element tego drugiego rozdziału możemy datować na szósty dzień, a co do reszty to już niekoniecznie. Raczej miał miejsce wcześniej. Więc wydarzenia pokazane przez te wszystkie trzy fragmenty mają miejsce szóstego dnia stworzenia. Druga rzecz, dwa w jednym. Bóg stworzył człowieka, Ale oprócz stworzenia kobiety i mężczyzny pojawia się tu coś jeszcze. Co takiego? No pojawia się pierwsze małżeństwo. To może być zaskakujące. Wydaje się, że stworzenie człowieka jako mężczyzny i kobiety jest splecione, jest połączone ze stworzeniem pierwszego małżeństwa. I Bóg poprzez ten fragment chce to w sposób wyraźny podkreślić. W jaki sposób Bóg to robi? No sposób, w jaki Bóg stworzył kobietę, dużo nam o tym mówi. Bóg przecież mógł stworzyć kobietę w taki sam sposób, w jaki stworzył mężczyznę. Mógł ukształtować ją z prochu ziemi i tchnąć w jej nozdrza dech życia i wtedy stałaby się żywą istotą. Tak przecież było w przypadku mężczyzny. Ale gdyby Bóg tak zrobił, to czy Adam mógłby powiedzieć o Ewie, że jest kością z jego kości i ciałem z jego ciała? Czy mógłby ją nazwać mężatką? No nie, nie mógłby. To oczywiście rodziłoby pewne konsekwencje dla koncepcji, dla idei małżeństwa. Gdyby tak się stało, to nasze rozumienie małżeństwa byłoby inne. I trudno byłoby mówić o jednym ciele, o koncepcji małżeństwa jako jedno ciało. Widzimy raczej, że Bóg wziął żebro Adama i z tego żebra uczynił kobietę dla mężczyzny. To wskazuje, że kobieta została stworzona dla tego konkretnego mężczyzny po to, aby mogli stać się jednym ciałem, więc Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę, ale też Bóg złączył mężczyznę i kobietę, aby byli jednym ciałem, aby byli małżeństwem. I tych dwóch kwestii nie można od siebie oderwać. Bóg oprócz tego, że stworzył człowieka, to stworzył też małżeństwo, czy też instytucję małżeństwa, czyli mamy dwa w jednym. Być może ktoś powie, no dobrze, ale żeby było małżeństwo, to musi być ślub. Więc gdzie tu jest mowa o ślubie? No tak wygląda małżeństwo w naszej kulturze dziś, że musi być najpierw ślub. Jak jest ślub, to dopiero mamy małżeństwo. Natomiast kwestia małżeństwa czy też ślubu w starożytności mogła wyglądać zupełnie inaczej. Zresztą jeśli popatrzymy na świat dziś, to zobaczymy, że w różnych regionach świata są różne rodzaje ślubne, czy różne zwyczaje ślubne. Niektóre zwyczaje są tak bardzo różne od naszych, że czasami aż budzą nasz sprzeciw. Jak na przykład małżeństwa aranżowane, gdzie to rodzice dogadują się między sobą, a młodzi w zasadzie nie mają nic do powiedzenia, tylko muszą zaakceptować wybór swoich rodziców. Ale też patrząc na Nowy Testament możemy zobaczyć tam Marię i Józefa, czy też Józefa i Marię, Matkę Jezusa. Byli pokazani jako małżeństwo, chociaż nie mieli jeszcze ślubu. Nie mieszkali ze sobą, nie współżyli ze sobą. Technicznie już byli małżeństwem, ale ponieważ i byli traktowani jako małżeństwo, ale ponieważ jeszcze nie było ślubu, to ze sobą nie mieszkali i nie mogli korzystać z tych wszystkich aspektów małżeństwa, ale technicznie byli małżeństwem. Więc to, że nie ma tu mowy o ślubie, wcale o weselu, wcale nie znaczy, że nie ma tu mowy o małżeństwie. Zachwyt Adama na widok Ewy i to, co powiedział na jej temat, należy traktować w pewnym sensie jako zawarcie małżeństwa. W zasadzie Bóg zaaranżował to małżeństwo, Bóg spiknął, mówiąc tak wulgarnie, ze sobą Adama i Ewę. I oboje nie mieli nic przeciwko temu zaaranżowanemu małżeństwu. Jeśli Adam zareagował w taki entuzjastyczny sposób na widok Ewy, to należałoby założyć, że jej reakcja też musiała być podobna. I tutaj dodam jedną uwagę. Tak, są ludzie, którzy twierdzą, że wzięli ślub przed Bogiem. To znaczy, że mamy dwie osoby, które bez obecności świadków, bez żadnych formalności, tylko oni dwoje przed Bogiem składają sobie przysięgę i uważają się za małżeństwo. Otóż w naszym tekście, zaraz po zachwycie Adama, pojawia się komentarz, który mówi o opuszczeniu rodziców i połączeniu się ze swoją żoną, aby być jednym ciałem. Czyli mamy wskazanie na to, jak zawarcie małżeństwa powinno odbywać się w normalnych warunkach, bo warunki Adama i Ewy nie były normalne, tak? Jednorazowe. To wskazuje, że ślub nie jest prywatną sprawą. Muszą być jacyś świadkowie, powinni być jacyś świadkowie. Świadkowie powinny być spełnione pewne formalności, które nadają temu małżeństwu moc prawną i wtedy ślub był przed Bogiem, ponieważ istnieli, a inaczej, w przypadku Adama i Ewy ślub był przed Bogiem, ponieważ jeszcze nie było żadnych innych świadków, nie istnieli, więc musiał to być, Bóg był świadkiem. Więc jeśli mamy do czynienia z takim ślubem dwojga ludzi, którzy tylko przed Bogiem sobie ślubują, no to takie małżeństwo bardzo łatwo unieważnić, bo wystarczy, że jedna ze stron powie, ja nie pamiętam, żebym ja cokolwiek ślubował. Tak? I w zasadzie nie ma żadnych świadków, nie ma żadnych dokumentów i kto to zweryfikuje? A jak są świadkowie, czy to w formie ludzi, czy też w formie dokumentu, to kwestia jest jasna. Taki ślub przed Bogiem, tak, gdzie bez świadków, bez formalności, nie jest ślubem, nie jest wiążący. Więc żeby was nikt nie zwiódł, że my tutaj sobie będziemy przed Bogiem ślubować, prawda, to fajnie duchowo brzmi, ale to po prostu jest bójda na resorach i żeby w taką bójdę nie wejść. Musi być opuszczenie ojca, matki w jakiś formalny sposób, jasny sposób, tak jak to w społeczeństwie się jak przyjęło, tak, czy w kulturze jakoś to funkcjonuje i musi być to złączenie z żoną, żeby było wiadomo, to jest mój mąż, to jest moja żona, wszyscy dookoła wiedzą i to szanują. A taki ślub przed Bogiem to chyba, że pojawią się jakieś okoliczności, które na to nie pozwolą. Na przykład w filmie Braveheart, nie wiem czy oglądaliście, mamy taką sytuację, gdzie ten główny aktor bierze potajemny ślub, a bierze ten ślub potajemnie, ale w obecności księdza. Tak? Więc to nie jest taki tylko przed Bogiem. Biorą ten ślub potajemnie, żeby ten szlachcic, który nad nimi panuje, nie mógł skorzystać z prawa pierwszej nocy. Tak? Czyli żeby małżeństwo było wyłącznie pomiędzy nimi, a nie żeby ktoś inny się dobierał do żony Bravehearta. Tak no, krótko mówiąc. W każdym razie, wracając do małżeństwa, widzimy, że nie jest to instytucja, którą stworzył człowiek, ale jest to instytucja stworzona przez Boga i to jest bardzo ważne, aby o tym pamiętać. Bóg stworzył pierwsze małżeństwo, On połączył tych dwoje, On uczynił ich jednym ciałem. Więc kiedy człowiek opuszcza swojego ojca i swoją matkę i łączy się ze swoją żoną, to tych dwoje staje się jednym ciałem. I nie jest to prawdą wyłącznie w odniesieniu do Adama i Ewy. Jest to prawdą do każdego małżeństwa. Jest ono jednym ciałem, a jest jednym ciałem, ponieważ Bóg łączy tych dwoje. Dlatego Pan Jezus mówi w kwestii małżeństwa tak, w Mateusza 19, tak więc nie ma już dwojga. Jest jedno ciało. Co zatem Bóg połączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo dwojga ludzi, kobiety i mężczyzny, niezależnie od wyznawanej religii lub jej braku, jeśli tylko spełnia kryteria małżeństwa ustanowione przez Boga, jest małżeństwem zawartym przed Bogiem, który stworzył świat, który stworzył człowieka i który stworzył małżeństwo. Dlatego małżeństwo dwojga Hindusów, małżeństwo dwojga ateistów, jest takim samym małżeństwem jak małżeństwo dwojga chrześcijan. Nie ma żadnej różnicy w kwestii formalnej i to, każde z nich zostało połączone przez Boga. Oczywiście nie każdy to przyzna. O ile oczywiście te Boże kryteria dla małżeństwa zostały zachowane. Jakie to kryteria? Na przykład no, kryteria pokrewieństwa. Płci czy też wieku. Związek brata i siostry nie może być małżeństwem. Związek osoby dorosłej z dzieckiem nie może być małżeństwem. Związek dwóch osób tej samej płci też nie może być małżeństwem. Więc Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę i Bóg stworzył małżeństwo dwa w jednym. I trzecia rzecz, ostatnia, to jest dobre. Małżeństwo jest dobre. Więc szóstego dnia Bóg stworzył zwierzęta lądowe, stworzył człowieka i stworzył małżeństwo. I po szóstym dniu Pan Bóg już więcej nic nie stworzył, tylko odpoczął. I po tym wszystkim, co stworzył Pan Bóg, spojrzał na wszystko, co uczynił i stwierdził, że było to bardzo dobre. A to znaczy, że małżeństwo, instytucja małżeństwa jest bardzo dobra. Pochodzi ona od Boga i w Bożych oczach jest bardzo dobra. I tak właśnie, wydaje mi się, powinniśmy myśleć na temat małżeństwa. Ale czy tak myślimy, czy tak patrzymy na małżeństwo? Dzisiaj może jest nam ciężko myśleć o małżeństwie jako coś, że jest dobre. Przecież tyle par się rozwodzi. Przecież tyle osób cierpi, będąc w małżeństwie. Są też sytuacje, gdzie jeden małżonek na przykład morduje drugiego małżonka. Więc pojawia się pomysł, pytanie, po co się wiązać przez ślub? Po co brać ślub, jeżeli ludzie w małżeństwie cierpią? Widzimy, że dla Adama, pierwszego człowieka, idea małżeństwa była świetnym pomysłem. Był wręcz tym zachwycony. Więc dlaczego nam się wydaje, że małżeństwo jest koncepcją być może przestarzałą, staroświecką, a czasem wręcz szkodliwą? Powodem tego jest, najprościej mówiąc, grzech. To grzech powoduje nasze oddzielenie od Boga. A skutkiem tego oddzielenia jest to, że nie rozumiemy głębi istoty małżeństwa, nie rozumiemy zamysłu Boga odnośnie małżeństwa, spłycamy małżeństwo, sprowadzamy małżeństwo do miejsca realizacji własnych pragnień i osiągania własnych korzyści. I przez to jest w małżeństwie wiele cierpienia, dlatego małżeństwa się rozpadają, bo jeżeli ja ciągnę dla siebie, tak, a druga strona też ciągnie dla siebie, czyli każde ciągnie w przeciwną stronę, to musi się to rozerwać w pewnym momencie, musi dojść do rozpadu. Ale też przez grzech jesteśmy również zaślepieni do tego, by widzieć, jacy naprawdę jesteśmy. Grzech sprawia, że nie dostrzegamy między innymi swojego egoizmu. Kochamy siebie bardziej niż innych, a egoizm jest największym zabójcą małżeństw. Więc to nie małżeństwo jest problemem, to nie małżeństwo jest odpowiedzialne za cierpienie, za ból, za krzywdę. To my jesteśmy problemem przez nasz grzech. Nasz grzech prowadzi do zachowań, do rzeczy, do ran, które powodują wnoszą pewne zniszczenie, wnoszą ból, cierpienie i doprowadzają finalnie do rozwodu. Z małżeństwem nie ma problemu, to jest dobre. Problem jest z nami. Bo problem jest to, jacy jesteśmy. Natomiast jeśli spojrzymy na Boga i na Biblię, to zobaczymy, że koncepcja, instytucja małżeństwa jest jedną z najwspanialszych rzeczy, jaka została nam przez Boga dana. Bóg wielokrotnie posługuje się metaforą małżeństwa w celu pokazania szczególnej więzi, jaką ma ze swoim ludem. Jest to więź polegająca na ogromnej miłości. Na przykład w księdze Ezechiela w 16 rozdziale czytamy, w wersecie 8, znów przechodziłem obok ciebie. Zauważyłem, że nastał twój czas. Przyszła pora na miłość. Rozciągnąłem nad tobą mą szatę i okryłem twe nagie łono. Złożyłem ci przysięgę i zawarłem przymierze z tobą, oświadcza Wszechmocny Pan, i stałaś się moją. Więc małżeństwo jest formą przymierza. Dlatego jest tu mowa o przysiędze, o przymierzu. Czyli Bóg mówi o szczególnej więzi ze swoim ludem i mówi to w kategoriach ślubu, mówi to w kategoriach małżeństwa. I oczywiście ten przymierze jest taki, ma tutaj aspekt formalny. Natomiast w tym fragmencie jest też mowa o miłości, o miłosierdziu, o trosce, o wsparciu. Nagie łono się pojawia. W czasie przed upadkiem człowieka w grzech było czymś wspaniałym. Ludzie się nie wstydzili, nie było problemu na gości. Ale po tym, jak Adam i Ewa upadli, nagie łono jest czymś przeciwnym. I oznacza bycie wystawionym na wstyd, oznacza pewną hańbę, jest czymś wstydliwym, obnażanie części intymnych jest grzechem, jest traktowane przez Pismo jako grzech. Więc kiedy Bóg rozciąga swoją szatę i okrywa nagie łono, to jest to wyrazem Jego ogromnej miłości, ogromnej troski, ogromnego miłosierdzia. I dla Boga małżeństwo jest bardzo poważną sprawą, wielką sprawą i nie ma większych kategorii miłości, jak z jednej strony małżeństwo, a z drugiej strony oddanie swojego życia za kogoś. Więc tutaj jest poruszony aspekt małżeństwa, więzi, która jest na całe życie, która jest nierozerwalna. W Nowym Testamencie jest tak samo. Chrystus, Boży Syn, jest opisany jako oblubieniec, Pan Młody, a Kościół jest Jego oblubienicą. Panną młodą. Chrystus kocha swój Kościół, dlatego umarł za Niego, aby Go oczyścić i uświęcić, aby Go przygotować. I w liście do Efezjan w 5 rozdziale czytamy: właśnie dlatego opuści człowiek ojca i matkę, połączy się ze swą żoną i będzie z nią jednym ciałem. Jest to wielka tajemnica. Odnoszę to do Chrystusa i Kościoła. Więc to małżeństwo podkreśla wspaniałość, wielkość, głębię więzi, jaka jest pomiędzy Chrystusem a Kościołem. I to nam pokazuje, myślę, że małżeństwo jest w oczach Chrystusa czymś bardzo podobnym, bardzo dobrym. Skoro sam Jezus, sam Boży Syn jest w małżeństwo zaangażowany jako ten oblubieniec, a Jego oblubienicą jest Kościół. Dalej w Księdze Objawienia, ostatniej księdze Biblii, jest mowa o uczcie weselnej baranka. I tam w 19 rozdziale czytamy: cieszmy się, weselmy, oddajmy mu chwałę, bo nadeszło wesele baranka, jego małżonka gotowa. Więc ta uczta weselna finalizuje te sprawy ostateczne, więc możemy powiedzieć, że Biblia w pewnym sensie zaczyna się małżeństwem. Kończy się małżeństwem i pośrodku jest pełna małżeństwa. Więc małżeństwo jest bardzo dobre, ponieważ zostało stworzone przez Boga i to jest główny powód, dla którego małżeństwo jest bardzo dobre, ale to sprawia, że jest inny powód, dla którego małżeństwo jest bardzo dobre. Jak zobaczyliśmy, Bóg poprzez ideę małżeństwa mówi o swojej relacji ze swoim ludem. To pokazuje co? No Jego miłość, Jego oddanie, Jego wierność, Jego lojalność. Małżeństwo Chrystusa i Kościoła jest wzorem do tego, jak małżeństwo powinno funkcjonować. Chrześcijańskie małżeństwo, ale generalnie każde małżeństwo. Więc te obrazy małżeństwa pokazują nam pewne wartości, pewne cnoty powiązane z małżeństwem. I to staje się jakby modelem, wzorcem tego, czym małżeństwo jest, czym powinno być, czego małżeństwo wymaga. A to z kolei powinno się przekładać na nasze małżeństwa. A to znaczy, że małżeństwo wymaga od nas tego, co jest obiektywnie dobre. Nie co my uznajemy za dobre, ale co jest obiektywnie dobre. Wymaga od nas pielęgnowania wartości, które są cnotami, które są rzeczami dobrymi, które są wartościami wielce pożądanymi dla właściwego i harmonijnego funkcjonowania ludzi w rodzinie, w grupie, w społeczeństwie. Miłość, zaufanie, odpowiedzialność, lojalność, wierność, troska to są wartości, które są powiązane z małżeństwem. Oczywiście nie tylko z małżeństwem, żeby była jasność. Ale w małżeństwie będą one, wydaje mi się, bardzo mocno, powinny być bardzo mocno wyrażone, ponieważ małżeństwo jest tworzyć jedno ciało i to wymaga bycia jednym ciałem, więc charakter tego przymierza sprawia, że wymaga to największego oddania się sobie nawzajem, oczywiście po Bogu. A jeśli te wartości są dla nas kluczowe, czy będą kluczowe w naszych małżeństwach, to będą dla nas samych kluczowe, to będziemy też je stosować nie tylko w małżeństwie. Będziemy to przenosić na inne grunty, na inne relacje z ludźmi. Przyjaźń, zaufanie, troska, miłość do innych ludzi. A jeśli nasze małżeństwo operuje takimi wartościami, to staje się ono też modelem dla innych. I tak jak model więzi z Boga, z Jego ludem, wyrażony przez tą metaforę małżeństwa, tak nasze małżeństwo będzie modelem dla innych, którzy być może jeszcze w małżeństwie nie są, albo dla tych, którzy w małżeństwie już są, ale gdzieś tam no, nie funkcjonują może właściwie. Nie ma, jak powiedziałem wcześniej, małżeństw idealnych. Każde małżeństwo ma jakieś braki, ale są małżeństwa, które funkcjonują w sposób zdrowy. I są też takie małżeństwa, które funkcjonują w sposób niezdrowy. Więc te, które funkcjonują w sposób zdrowy, funkcjonują tak dlatego, że mają biblijne wartości. Chociaż ludzie w małżeństwie mogą nie zdawać sobie sprawy, że mają biblijne wartości, bo to są pewne też uniwersalne wartości. Tak? Więc to nie znaczy, że małżeństwo wyłącznie chrześcijan może być małżeństwem zdrowym, a małżeństwo Hindusów to już nie. No tak to nie działa. Tak? Są pewne uniwersalne wartości, ponieważ Bóg stworzył człowieka, więc czy to będzie małżeństwo ateistów, muzułmanów, hinduistów, czy Hindusów, czy po prostu czy chrześcijan, jeżeli mają te wartości uniwersalne, też to, które Bóg ceni, to ich małżeństwo będzie funkcjonowało w sposób zdrowy. W każdym razie widzimy, że małżeństwo jest dobre, jest bardzo dobre, ponieważ stworzył je Bóg, ale też dlatego, że wymaga od nas tego, co jest obiektywnie dobre, wymaga od nas no, szeroko pojętej miłości do naszego małżonka. Wymaga to zabijania, można powiedzieć, naszego własnego egoizmu i poświęcania się dla drugiej osoby, tak? Czyli ja żyję dla ciebie, a nie ty dla mnie. Jeśli chodzi o chrześcijan, to małżeństwo jest bardzo dobre, ponieważ też pomaga nam w uświęceniu. Jeśli jesteśmy narodzeni na nowo, jeśli jesteśmy uczniami Chrystusa, to małżeństwo zachęca nas do tego, abyśmy upodabniali się do Chrystusa w tym, jak traktujemy naszego małżonka. A to, bracia i siostry, drodzy słuchacze, jest nic innego jak uświęcenie w czystej formie. Jeżeli naśladujesz Chrystusa, to naśladujesz Go w Jego świętości, bo On jest święty, bez grzechu. Ale jeśli jesteśmy uczniami Chrystusa, no to uświęcenie musi też odbywać się w małżeństwie. Nie może być wyłączone jakby z tego uświęcenia małżeństwo. Więc jakby finalizując, więc małżeństwo jest bardzo dobre. Ale to nie znaczy, że każda osoba nie będąca w małżeństwie powinna zaraz wziąć ślub. To nie jest wezwanie do małżeństwa. To nie znaczy też, że chrześcijanin będący w związku małżeńskim jest bardziej błogosławiony od osoby, która w związku małżeńskim nie jest. To nie jest tak, że wierzący, który jest w małżeństwie, jest bardziej duchowy, bardziej błogosławiony od tej osoby, która w małżeństwie nie jest. To tak nie działa. Małżeństwo ma swoje zalety i wady, ale bycie osobą niezamężną, nieżonatą też ma swoje zalety i wady. I nie ma pokazane, że jedno jest gorsze od drugiego. Apostoł Paweł raczej zachęca do tego, żeby być nieżonatym. Ale to w pewnych, no, w pewnym, musimy pamiętać o kontekście, jakim to mówi. W każdym razie jasno powiedziane, że kto weźmie ślub, nie grzeszy. Tak, żeby jasno. Nie, małżeństwo nie czyni nas lepszymi, a brak małżeństwa no, nie czyni nas gorszymi. W każdym razie każdy wierzący otrzymał łaskę od Pana, jeden do małżeństwa, a drugi do bycia kawalerem lub panną. I nie ma w tym nic, ani w jednym, ani w drugim nie ma nic złego. Ale małżeństwo jest bardzo dobre, tylko wtedy, kiedy przy nim nie gmyramy, kiedy nie próbujemy go udoskonalić, bo jeżeli my jako grzesznicy zaczynamy usprawniać to, co jest dobre, to psujemy to, tak to zwykle bywa. Więc nasze usprawnienia tylko niszczą to, co, czy też szkodzą temu, co jest doskonałe, co jest perfetto. Wtedy takie przedefiniowane małżeństwo już nie będzie czymś dobrym, tylko będzie czymś złym. Dlatego powinniśmy dokładać starań, aby mieć właściwe zrozumienie małżeństwa, żeby je cenić, ponieważ jest bardzo dobre, a żeby to mieć, to patrzymy na Chrystusa i na Kościół. To jest przykład doskonałego małżeństwa. doskonałego oddania, posłuszeństwa. I patrząc na niego, przenośmy to na swoje małżeństwa. Ale to też powinno otrzeźwiać nas, jeśli chodzi o takie romantyczne spojrzenie na małżeństwo. Wielu ludzi, młodych ludzi, myśli, że wezmą ślub, a potem będą żyli długo i szczęśliwie. Otóż rozczaruję was, tak nie będzie. Tak? Dlaczego? Ponieważ małżeństwo wymaga pewnego wysiłku, ponieważ jesteśmy grzesznikami, jesteśmy słabi, jesteśmy egoistami z natury, w związku z tym no, małżeństwo wymaga pewnej pracy, ciągłej pracy, wymaga wysiłku obojga małżonków. A musimy pamiętać, że my jako grzesznicy no, mamy tendencję do tego, żeby niszczyć relacje, do ranienia innych, do krzywdzenia innych. Dlatego no, małżeństwo wymaga ciągłej pracy, wspólnej pracy, wymaga pielęgnowania tego, co jest wartością, co jest cnotą i co po prostu jest obiektywnie dobre. Dlatego trzeba mieć to realistyczne spojrzenie na małżeństwo. Być w małżeństwie nie jest łatwo, ale jest to dobre. Więc jak patrzysz na małżeństwo? Czy jest ono dla ciebie czymś cennym, czymś wartościowym? Czy kiedy myślisz o małżeństwie, to myślisz o Chrystusie i Jego związku z Kościołem? Amen.